Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się w czwartek doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.
Po zakończeniu pierwszej części odprawy prezydent mówił m.in. o przygotowaniu nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.
Jak zaznaczył, dzięki bardzo dobrej współpracy z MON-em powołany został specjalny zespół, który ma się tym zająć. Obecnie BBN pracuje też nad założeniami nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, poinformował.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych mówił też o potrzebie postępującego procesu modernizacji armii i realizacji założonych podstawowych zakupów.
Chcemy także nadrobić w miarę możliwości oczywiście zaległości, które powstały w poprzednich latach w stosunku do planów, jakie były na lata 2013-2017. Chcemy w związku z tym zrealizować te zakupy, które były planowane, a których do tej pory zrealizować się nie udało. Mamy także nadzieję, że będą możliwe dodatkowe źródła finansowania dla rozwoju polskich sił zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Chcielibyśmy także, aby zwiększyła się liczebność polskiego wojska. No oczywiście każde takie działanie jest związane z kwestiami finansowymi.
Prezydent zadeklarował też m.in. chęć zwiększenia liczebności wojsk NATO w Polsce. Według niego w związku z niestałym członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ powinniśmy też w szerszym zakresie wrócić do udziału w misjach pokojowych.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak zaznaczył, że jego zasadniczym celem jest zwiększenie liczebności armii. Mowa m.in. o powołaniu nowej dywizji zawodowego Wojska Polskiego na wschód od Wisły. Jego zamiarem, jak mówił, będzie też wyposażenie wojska w nowoczesny sprzęt i utworzenie agencji uzbrojenia.
Podjąłem decyzję o powołaniu pełnomocnika do spraw ustanowienia agencji. Te działania, jestem o tym przekonany, doprowadzą do tego, żeby zakupy dla polskiej armii przebiegały sprawniej, szybciej i żeby Wojsko Polskie dysponowało jak najlepszym, jak najbardziej nowoczesnym sprzętem. Te zakupy oczywiście muszą być też skoordynowane z potencjałem obronnym, który związany jest z możliwościami produkcji sprzętu w Polsce. Chodzi o Polską Grupę Zbrojeniową.
Szef MON-u podziękował też prezydentowi za otwartość w sprawie prac nad reformą systemu dowodzenia wojskiem. Poinformował również, że z końcem kwartału zostanie podpisana umowa ze Stanami Zjednoczonymi na zakup baterii Patriot.
Prawo i Sprawiedliwość chce rozwiązać sytuację w Krajowej Radzie Sądownictwa nowelizacją ustawy.
Do Sejmu trafił projekt w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia KRS. W myśl przepisów takie prawo przysługiwałoby prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie takie posiedzenie zwołuje pierwsza prezes Sądu Najwyższego.
Małgorzata Gersdorf niedawno zrezygnowała z przewodzenia Radzie. Jako pierwsza prezes Sądu Najwyższego powinna zwołać posiedzenie tego gremium w celu wyboru przewodniczącego.
Gersdorf zwleka jednak z decyzją. Poinformowała, że zobowiązanie do zwołania KRS zostanie zrealizowane zgodnie z prawem.
Ustawa PiS-u miałaby zapobiec zablokowaniu reformy sądownictwa. Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz podkreśla, że szybka nowelizacja projektu ustawy o KRS pozwoli na uniknięcie negatywnych skutków działania pierwszej prezes Sądu Najwyższego.
Podejrzewam, że w kolejnym tygodniu będzie szybko dość procedowany, żeby ograniczyć czy nie dopuścić do negatywnych skutków zaniechania i szkodliwego, złośliwego działania opozycji totalnej, której bohaterką teraz, tak jak dawniej był pan Rzepliński, to teraz bardzo widzę, dobrze się w tej roli czuje pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego.
Projektowi noweli ustawy o KRS nadano już numer druku sejmowego.
3 kwietnia wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym. Z mocy przepisów Małgorzata Gersdorf przejdzie w stan spoczynku. Wyboru nowego pierwszego prezesa sądu powinno dokonać 110 sędziów. Skład musi być uzupełniony przez sędziów z KRS.
Sejmowa Komisja Ustawodawcza stwierdziła, że przepisy zawarte w noweli o IPN są zgodne z konstytucją. posłowie rozpatrywali prezydencki wniosek do Trybunału. Za taką opinią komisji głosowało 14 jej członków, przeciw było 7.
Przepisy krytykują m.in. Izrael, Ukraina i USA. Dlatego prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę i skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek prezydenta dotyczy głównie wprowadzenia kary grzywny lub ograniczenia wolności do 3 lat.
To sankcja za przypisywanie Polsce odpowiedzialności lub współodpowiedzialności, między innymi za niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej.
Poseł Marek Ast, szef Sejmowej Komisji Ustawodawczej, uważa, że ten przepis jest zgodny z ustawą zasadniczą.
Pan prezydent podnosił zarzut niedookreśloności przepisów. Myśmy stanęli na stanowisku, że przepisy, które są kwestionowane przez pana prezydenta, są określone w sposób dostateczny, a jeżeli nie, to nie w taki, który naruszałby konstytucję.
Najprawdopodobniej to poseł Waldemar Buda będzie reprezentował w tej sprawie Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym. Decyzja zależy jednak od marszałka Sejmu.
A w ciągu 2 tygodni od obowiązywania noweli o IPN-ie do Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wpłynęły 44 doniesienia o szkalowaniu Polaków.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w poniedziałek ma zaopiniować obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję. Przepisy te usuwają z polskiego prawa tak zwaną przesłankę eugeniczną, czyli możliwość zabicia dziecka ze względu na ciężkie i nieodwracalne choroby.
Na początku stycznia Sejm skierował projekt do dalszych prac w komisji. Posłowie zdecydowali, by zajęła się nimi Komisja Polityki Społecznej i Rodziny z zaleceniem opinii Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
W czwartek na stronie Sejmu pojawił się harmonogram prac komisji, z którego wynika, że w poniedziałek zaplanowano zaopiniowanie projektu.
Presja społeczna zdecydowanie ma sens, powiedział Jacek Januszewski z Fundacji Życie i Rodzina. Warto jednak zapytać polityków, którzy opóźniają pracę, dlaczego to robią, dodał.
Dalej ważne jest to, żeby ci, którym ten projekt leży na sercu, po prostu śledzili przebieg prac nad nim i po prostu stale się upominali. Projekt jest analogiczny do ustawy składanej w 2013 roku, która wówczas została przez będącą w opozycji Prawo i Sprawiedliwość jednogłośnie głosowali za. No wtedy większość parlamentarna była inna, więc projekt nie przeszedł. Teraz w większości Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie ponowiliśmy tą próbę z 2013 i nagle natrafiamy na jakąś ścianę, na jakieś opóźnienia, zwłokę. No, dla nas jest to całkowicie niezrozumiały projekt, jest bardzo krótki, poparciem ogromnym, społecznym, więc tak naprawdę należałoby pytać polityków, którzy opóźniają pracę nad projektem, o to, dlaczego tak się dzieje.
O przyspieszenie prac nad projektem apelowali w ostatnim czasie m.in. jego autorzy oraz księża biskupi. Pod obywatelskim projektem ustawy podpisało się ponad 830 tysięcy obywateli.
Obecne prawo dopuszcza zabicie dziecka w 3 sytuacjach. Jedną z przesłanek pozwalającą na tzw. aborcję jest wykrycie lub podejrzenie wady lub choroby genetycznej. Projekt Zatrzymaj aborcję likwiduje z przepisów tę przesłankę.
Do 6 kwietnia można zgłaszać opinie i uwagi w ramach konsultacji rządowego programu Dostępność Plus.
Wdrożenie programu to realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z expose.
W ciągu 7 lat na likwidację barier dla osób ze specjalnymi potrzebami trafią ponad 23 miliardy złotych. Chodzi o bariery zarówno infrastrukturalne, jak i prawne. Państwo chce wprowadzić prawo, które nakłada obowiązek, aby nowo budowane budynki były pozbawione barier architektonicznych. Podobnie każdy nowo kupiony pociąg czy autobus będzie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Jednocześnie program Dostępność Plus zakłada dostosowanie tego, co już istnieje, tak aby ułatwić funkcjonowanie osobom ze specjalnymi potrzebami. Za przygotowanie programu odpowiada resort inwestycji i rozwoju, mówi minister Jerzy Kwieciński.
Jest to program, który jest nie tylko adresowany do osób niepełnosprawnych, ale jest to program adresowany do wszystkich osób, które mają problemy, czy z dostępem do przestrzeni publicznej, do różnych urzędów, na przykład kobiety z dziećmi, czy osoby starsze, niedołężne, które czasowo, czy w sposób trwały mają problemy z dostępem do różnego rodzaju budynków, do instytucji, ale również do usług, na przykład usług informacyjnych, mają problemy w komunikacji. Jest to problem, który naprawdę dotyczy sporej części naszego społeczeństwa. W tej chwili szacujemy, że ten problem dotyczy mniej więcej 1/4 naszego społeczeństwa.
Program obejmuje także edukację osób, które tworzą przestrzeń publiczną. Państwo ma inwestować w nowe technologie sprzyjające włączeniu seniorów i niepełnosprawnych w aktywne życie społeczne. Uwagi i opinie w ramach programu można zgłaszać do 6 kwietnia na adres e-mail dostępność.plus@mier.gov.pl. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona wystawie Znaki Wolności o trwaniu polskiej tożsamości narodowej. Ekspozycja realizowana w ramach programu Niepodległa ma zostać otwarta w listopadzie.
Składać się będzie z ponad 500 dzieł sztuki polskiej, między innymi obrazów autorstwa Jana Matejki, Jacka Malczewskiego i Maksymiliana Gierymskiego, a także rzeźb, grafik i filmów.
W konferencji wziął udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. W swoim wystąpieniu wskazał on, że wystawa pozwoli przyjrzeć się wysiłkom odzyskania i utrwalenia niepodległości przez nasz kraj.
Wystawa, o której dzisiaj mówimy, bardzo ciekawie pomyślana, bo mająca uruchomić refleksję nad właściwie całym polskim losem w XX wieku, nie tylko ograniczyć się do historii sprzed 100 lat, ale tym wysiłkom utrwalenia polskiej niepodległości, ponownego jego odzyskiwania, oporowi przeciwko tym, którzy nam tę niepodległość odbierali. Myślę, że jej oryginalność będzie polegać na tym, że będziecie Państwo mogli obejrzeć wybitne dzieła sztuki, takie ikoniczne wręcz obrazy związane z polską historią, z legendami polskiej historii, ale też będą fotografie, będzie muzyka, będzie narracja, więc to będzie taka opowieść od roku 1918 do roku 1989.
Współorganizatorami przedsięwzięcia są m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Wystawę będzie można oglądać od listopada aż do marca przyszłego roku.
Krakowski sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla 2 mężczyzn podejrzanych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Do morderstwa byłego premiera PRL i jego żony doszło 26 lat temu. O środek zapobiegawczy w postaci aresztu wnioskowała krakowska prokuratura.
Zarzuty zabójstwa oraz rozbój postawiono w sumie 3 osobom: Marcinowi B., Robertowi S. i Dariuszowi S., który przebywa już w areszcie. Podejrzanym grozi kara co najmniej 8 lat pozbawienia wolności.
Przesłanką ogólną do postanowienia krakowskiego sądu było m.in. duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, mówi Beata Górszczyk, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie.
Groźba wymierzenia surowej kary, która skłania podejrzanych do podejmowania działań destabilizujących postępowanie karne. Po drugie, to jest obawa matactwa procesowego. Po trzecie, to jest obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanych. Ponadto sąd badał, tak jak w każdej sprawie tymczasowego aresztowania, czy nie zachodzą tak zwane przesłanki natury osobistej dotyczące podejrzanych, które skutkowałyby odmową zastosowania aresztu tymczasowego i tutaj takich okoliczności nie znalazł. I ostatnia kwestia, która jest przedmiotem badania sądu, każdorazowo w wypadku tymczasowego aresztowania, a więc to, czy jest to jedyny środek, który zagwarantuje prawidłowy tok postępowania.
W sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów zatrzymano w 1994 roku 4 osoby. Sąd uniewinnił je później z braku dowodów. W ubiegłym roku sprawę wznowiła prokuratura okręgowa Warszawa-Praga.
Małżeństwo Jaroszewiczów zamordowano w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w ich willi w warszawskim Aninie. Byłemu premierowi zaciśnięto na szyi rzemienną pętlę. Przedtem maltretowano mężczyznę. Jego żona zginęła od strzału w głowę.
Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone wspólnie potępiły atak na rosyjskiego agenta GRU Siergieja Skripala i wezwały Rosję do wyjaśnień.
Również szef NATO Jens Stoltenberg potępił zamach i zapewnił Wielką Brytanię o gotowości dostarczenia jej pomocy, jeśli się o nią zwróci.
Zastosowany podczas próby zabójstwa Skripala w Wielkiej Brytanii środek chemiczny Nowiczok był produkowany przez Związek Radziecki, a potem Rosję.
To pierwsze ofensywne użycie środka paraliżującego w Europie od zakończenia II wojny światowej i zagrożenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich, podkreśliły we wspólnym stanowisku rządy w Londynie, Paryżu, Berlinie i Waszyngtonie.
Szef NATO Jens Stoltenberg ocenił, że atak na oficera wpisuje się w schemat postępowania Rosji. Podkreślił, że takie działanie jest nie do zaakceptowania w cywilizowanym świecie. Wezwał Rosję do złożenia wyjaśnień.
Jerzy Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, mówi, że sprawa jest poważna, bo doszło do zamachu terrorystycznego z użyciem niebezpiecznego środka.
Jest to broń masowej zagłady wyprodukowana w Rosji. Pytanie, kto mógł mieć dostęp do tej broni i dlaczego tego zamachu dokonano w Wielkiej Brytanii. No, wydaje się, że to wskazuje na to, że próbuje się straszyć demokratyczne kraje, że ci, którzy są posiadaczami tego związku, mogą zrobić to wszędzie. Odpowiedź krajów europejskich powinna być jednoznaczna. Należy ustalić sprawców i jednocześnie ustalić mocodawców, tych, którzy wydali rozkazy. Osoby te, które dokonały i te, które wydały rozkaz, muszą zostać rozliczone.
Zaniepokojenie wykorzystaniem środka paraliżującego na terytorium NATO wyraziła niedawno Rada Północnoatlantycka. Zaoferowała Londynowi pomoc w dochodzeniu w sprawie ataku.
Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała z kolei wydalenie z kraju 23 rosyjskich dyplomatów po ataku na Skripala.
W czwartek kolejne sankcje na Rosję, choć w związku między innymi z atakami cybernetycznymi, nałożyło amerykańskie Ministerstwo Finansów. Sankcje objęły 19 osób i 5 organizacji.
Skripal oraz jego córka. Ofiary zamachu z 4 marca pozostają w stanie krytycznym w szpitalu.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.